Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią za nadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Witajcie, drodzy, w drugim dniu rekolekcji. Mam nadzieję, że jesteście w dobrej formie. Dzisiaj Pan Bóg troszczy się o nas, dając nam swoje słowo. O Ojcu po raz kolejny mówi: Ojciec jest miłosierny, Ojciec jest dobry. Bądźcie dobrzy jak Ojciec. Znajdziecie wtedy spokój i pokój serca. Ta Ewangelia dzisiejsza brzmi jak bardzo prosty przepis. I trochę, jak to się mówi często młodzież, oddaje odpowiedzi, jak rozmawiamy na poważne rzeczy, to zależy. To zależy. No bo posłuchajmy jeszcze kawałek. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. I to jest Ewangelia, uwaga, dla tych, którzy nie chcą być sądzeni, nie chcą być potępieni i którzy chcą, żeby było im odpuszczone. To dla tych jest Ewangelia. Czyli jak ktoś się zastanawia, co tu zrobić, żeby nie być potępionym, Jezus mówi: to nie potępiaj ty. Aha, dziękuję bardzo za rozwiązanie. Co tu zrobić, żeby było mi odpuszczone? To ty odpuszczaj. Aha, to dziękuję bardzo za rozwiązanie. Co tu zrobić, żeby być nieosądzonym albo żeby być wysłuchanym? To ty rób tak, jak chciałbyś, żeby cię traktowano. To jest Ewangelia Jezusa w pigułce. Zasada życia. Oczywiście na głowę, bo my wiemy, że są takie zasady i jesteśmy w nocy o północy w stanie je wyrecytować, ale w sercu tutaj niekoniecznie. Niekoniecznie, bo serce nie sługa. Serce nas nie słucha. I to bardzo często wychodzi. Kiedy wychodzi prawdziwe serce? Jak coś się zdarzy nagle, coś wyskoczy nagle. Jak mamy czas się przygotować, to wydział propagandy tutaj wszystko przygotuje, elegancko będziemy rozpracowywać ludzi i świat. A jak coś wyskoczy nagle, nie, że czeka się w kolejce do pana doktora, bo od godziny byłeś na 11, a już jest 11.50 i się drzwi otwierają, już wstaje, żeby wchodzić i w pewnym momencie doktor wychodzi i mówi: to jest, zapraszam pana, bo panu się spieszy. No i to jest ten moment. Kto się powstrzyma wtedy? Wychodzi z nas. Albo jadę sobie samochodem i ktoś mi wyjedzie tam, wymusi pierwszeństwo. No to co wtedy mówimy? O, bracie, chrześcijaninie, ustąpię ci pierwszeństwa, chociaż złamałeś przepisy, jedź szybciej. Nie. Wszyscy faceci wiedzą, co wtedy powiemy. a żony słuchają za kółkiem. No tak jest. Jak na zło mnie nagle uderzy, o to wtedy wychodzi. Jak jest zmęczony ktoś po pracy, mama zmęczona po pracy, przychodzi, jej marzenie to jest 5 minut ciszy w leżeniu na dywanie. Tylko tyle. To nic więcej się nie liczy. Cały wszechświat schodzi na bok. A dzieciaki wariują i nagle coś stłuczone. I co wtedy się dzieje? My wiemy, co trzeba zrobić, ale serce nam produkuje. Dlatego Jezus mówi cały czas: pracuj nad swoim sercem. Jak tu w sercu będzie pokój, jak tu w sercu będzie odpuszczone, nieosądzone, niepotępione, jeśli będziesz ludzi traktował z miłością i pozwolisz mi zadbać o swoje serce, poradzisz sobie, mimo trudów. Trudy przyjdą tak czy siak. Moja mama, drodzy Państwo, miała psy. Dwa husky. Jednego po krótkich bojach w końcu kupiła od hodowcy. W krótkich bojach z tatą oczywiście, no bo wiadomo. Mój tata pochodzi z, mieszkał w kamienicy całe swoje życie i on niekoniecznie, a moja mama to na roli pracowała, świnki, krówki doglądała, to wiedziała co i jak. Jak już ten husky dorósł, no to wiecie dobrze, to jest taki pies, co ciągnie sanie. I on uwielbia ciągnąć. On uwielbia biegać. Więc mama z nim poszła na łąki, na smyczy go trzymała, ale jak zobaczył jaką sarnę albo innego dzikusa, to tak startował, że ją przewrócił. Ona umorusana wróciła do domu. No i co teraz? Nie chodzić z psem? No jak to? No, że będzie krzywda dla zwierzaka. Kupiła pas biodrowy, taki na biodra, tu zapięła i jak widziała, że jest jakaś akcja, to się zaparła i nie dał rady. I musiał się piesek nauczyć, że mama rządzi. Czemu o tym opowiadam? Bo każdy z nas ma w sobie takie psy, które go ciągną. One nawet mają swoje imiona. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew i lenistwo. One się strasznie lubią między sobą. Uwielbiają się bawić, nie? Jak jeden zaczyna się bawić, to drugiego wciąga zaraz, nie? I tak jest, nie? Że człowiek, jak jest leniwy, siedzi i ma gdzieś cały świat i tylko kombinuje, żeby nic nie robić, i nagle przychodzi ktoś z jakąś prośbą, to co się włącza? Gniew od razu się odpala. Bo ja nie mogę, bo ty mnie zawsze źle traktujesz, tyle zrobiłem, ja w pracy byłem, i od razu gniew. No to więc te psiaki między sobą tutaj rzeczywiście się kumplują. Natomiast prawdą jest, że te psy trzeba tresować. Te nasze wady główne, tak je nazwijmy według katechizmu, trzeba tresować. Jeśli ktoś ich nie tresuje i nie dominuje nad nimi, to go będą przewracać. Przewracać. I my się dziwimy, co jest grane. Mam 7 dych na karku, a wkurzam się na takie pierdołki, że jak pomyśleć o tym, to głupie to jest. Co jest grane? Co jest grane? Słaby człowiek w środku. Słaby w środku. I ten pies gniewu przewraca go przy byle okazji, nie? Ile jest tak, jak żyjecie w małżeństwach, ile razy jest tak, że się kłócą ludzie o takie drobnostki, że obserwatorzy z boku to się za głowę łapią. Nie możecie się po prostu dogadać, to jest drobiazg. Oni nie mogą. Bo oni się momentalnie przewracają. Dlatego, kiedy Jezus nam proponuje pracę duchową, pracę nad sobą, to nie, że nam chce nałożyć cugle i nami kierować, tylko mówi, to jest świadomie wybrane, spokojne życie. Pewne życie. Świadomie wybrane. Ja pracuję nad sobą, czyli te psy ujarzmiam i tresuję je, bo ja chcę mieć dobre życie. Bo ja nie chcę być potępiony, ja chcę, żeby było mi odpuszczone i nie chcę być sądzony. To jest świadomy wybór. Oczywiście nie da się tego wszystkiego wrzucić do jednego worka i to nie jest tak, że ja jakąś pracę wykonam i mam fajrant, nie? Że do 30 pracuję nad lenistwem, a potem to już na pewno mi się uda. Nie, ja jestem facetem. Panowie, jeśli czujecie braterstwo w tym, co powiem, to kiwnijcie nieznacznie głową. Mężczyźni są leniwi do końca życia. Amen. Skrajnie, że tak. Czy to jest dla was nowość? Jeśli mężczyzna ma do wyboru coś zrobić lub czegoś nie zrobić, to nie zrobi. No po co? Chyba, że nagroda będzie wartościowa. A to wtedy tak. Ile razy panowie się wkurzaliście, że się narobiło w firmie, a wypłata licha. Czujemy, że to powinno być wynagrodzone. Nie? Albo zrobisz coś tam elegancko, nie wiem, auto naprawione, ściana wymalowana, półka przykręcona i ona przyjdzie i mówi, no dobra, chodź na obiad. A gdzie laurka? A gdzie pochwała? To jest to. Mężczyźni zrobią dużo, jeśli dostaną za to nagrodę. A jak nic nie dostaną, to po co? Przecież chłopcy, malutcy chłopcy od początku życia kombinują tylko, nie? Ja proszę moich uczniów, żeby coś napisali. To na ocenę? Ja mówię, nie. To po co to pisać? Ksiądz nie wie, jak są rzeczy. Nie chce ksiądz ściągnie z internetu. To się mnie pyta, co ja sądzę na dany temat. Mężczyźni. I tak jest męskie serce. I teraz co? Męskie serce, czy jest leniwe z natury? No ma ciągotki. Czy męskie serce jest gniewne z natury? Ma ciągotki. Tak samo kobiece. Co jest więc domeną męskiego serca? Co jest dziedziną, w której męskie serce powinno być mistrzem? Odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Dlaczego? Bo ja jestem kierownikiem. Mężczyzna, który jest kierownikiem, inaczej myśli niż mężczyzna, od którego nic nie zależy. Bo musisz inaczej pomyśleć, nie? Kiedyś się wściekali w jednym zakładzie pracy, dlaczego szef dostaje więcej pieniędzy. I tak długo gadali na tego szefa, a on o tym wiedział. W końcu zaprosił chłopów do biura i mówi, proszę bardzo, macie tu Excela, macie tu umowy, tu się macie z tym zakładem dogadać, tutaj macie z tymi się dogadać, tutaj proszę zapłacić za faktury i tak dalej. I oni mówią, Boziu, przecież to się nie da ogarnąć. To pan tyloma pieniędzmi obraca? Mówi, tak, to 3 miliony miesięcznie. Ojej. I nagle sobie uświadomili, że od decyzji tego faceta zależy życie całej wioski, bo im taki zakład stał. I wszyscy w niej pracowali, w tym zakładzie pracowali. Odpowiedzialność. Mężczyzna jest stworzony do rządzenia. Nie dziwcie się, drogie panie, tak było od samego początku. Nie? Pan Bóg stworzył Adama i mówi, Adasiu, mam dla ciebie jedno zadanie. Jedno zadanie. Masz tu Ewę, kochaj ją i pilnuj. No i potem my mówimy, wąż zwiódł Ewę. I wszyscy, a ta Ewa taka niedobra. Gdzie był facet? Gdzie był mężczyzna? Stał przy niej, co zrobił? Nic. To jest jego wina. Porówno. Miał jedno zadanie. Ilu mężczyzn jest takich? Ile razy panowie myśmy odpuścili, bo myślimy, da, to się wyklepie, to się tam rozejdzie po kościach. Ile razy? A Pan Bóg mówi, jesteś moim synem? To dlaczego postępujesz jak niewolnik? Niewolnik to jest takie stworzenie, że jak mu każesz coś zrobić, to on wie, że jak nie zrobi, będzie kara, dlatego to robi. Nie? I zrobi. Tu masz to zrobić, proszę bardzo, to zrobi. Ale potem ucieka, fajrant, chowa się. Syn, dziedzic, to jest ten, który kieruje. To jest ten, który kieruje. Więc myślę, drodzy, że trzeba nam, to akurat do męskich serc bardziej, trzeba nam dbać o swoją odpowiedzialność. To jest trudne, bo kiedy, to mówiłem troszkę wczoraj, kiedy mam stanąć przed Panem Bogiem, ja z tyłu głowy wiem, że jest zawalone. Rodzina w rozsypce. Ja niezadbany. Ona mi trąbi, żebym o zdrowie zadbał. Będę chodził do lekarza, pieniądze tylko biorą. Ja wszystko wiem. Tak strasznie chcemy rządzić. Ale korzystaj z tego. Zarządź tak, żeby twoja drużyna, twoja ekipa, twój zespół, nazywany na przykład rodziną, był szczęśliwy. Bóg, jak mężowie, którzy złożyli przysięgę małżeńską, pójdą na sąd, to pierwsza rzecz, co Pan Bóg się będzie pytał, gdzie twoja żona? Ale co? Ja nie wiem. Jak nie wiesz? Przed laty mówiłeś, i że cię nie opuszczę aż do śmierci, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Będę o nią dbał, uczciwy będę, wierny i ją będę kochał. No to gdzie twoja przysięga? Gdzie twoje przymierze? Mężczyzna, który zgubił to, traci tożsamość. Żyje tylko na własny rachunek. Jak mężczyzna żyje na własny rachunek, to co mu potrzebne do życia? Nic. Nic. Dbajcie, drodzy panowie, o to. Dbajcie. Bądźcie tymi, którzy rządzą. Teraz powiem trudne pytanie. Kto ma rządzić w małżeństwie? Chowam się, bo tu pani już nie na mnie jedna zerka. Kto powinien rządzić w małżeństwie? Mężczyzna. Mężczyzna powinien rządzić w małżeństwie. Dlaczego? Dlaczego mężczyzna powinien rządzić w małżeństwie? Bo kobieta jest ważniejsza. On powinien rządzić, bo ona jest ważniejsza. On powinien być pierwszy. Kochanie, dobra, siadaj. Kredyt, bierzemy czy nie bierzemy? Ja się na tym nie znam. Słuchaj, Adam, ja nie wiem. No dobra, ja to przeczytałem, to wszystko poradziłem się, bierzemy. Na moją odpowiedzialność. Jak coś będzie nie tak, to będzie na mnie. Ona myśli, no to dobrze, to super, nie? To jedziemy na te wakacje. Władysławowo, czy zostajemy? Czy jedziemy do Łańcuta zwiedzić, a za resztę kupimy dywany? No ja to ja nie wiem. Ilu facetów mówi, to zdecyduj. Ty zdecyduj. Jesteś kierownikiem? Jesteś. I masz tak decydować, żeby twoja królowa czuła się bezpieczna. Żeby ona była zadbana. Ile razy czytamy na ślubach czytanie, żeby mąż kochał swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował swój Kościół. Mąż ma oddawać życie za żonę. Jak nie oddaje życie za żonę, tylko żyje na własny rachunek, no to co z niego za kierownik, co z niego za kapitan? I nic dziwnego, że rodzina się sypie. Zwróćcie uwagę, jak Bóg zainwestował w człowieka. Kobieta, która czuje się zadbana, która czuje się doceniona, ona zrobi wszystko dla swojego mężczyzny. Dlaczego? Bo ona wie, że pod tym parasolem, pod tym kierownictwem ona będzie spokojna. To jest to. I to trzeba zrobić, drodzy panowie. Trzeba zrobić. Z drugiej strony, drogie panie, to też trzeba temu pomóc. To nie może być tak, że on coś zrobi, to ani pochwały, ani nic. Nie? Ile przyjechaliście samochodami? To pochwal go, jak wrócicie do domu. Dobrze jechałeś. On wie, że dobrze jechał, ale to trzeba powiedzieć. No dobrze, dziękuję, że mnie przywiozłeś. Nie? Tak jak ty jeździsz, to nikt we wsi tak nie jeździ. Dobra, nie? To jest to. Nie? Półkę przykręci, no, po 3 miesiącach, ale jednak świetnie przykręciłeś, dziękuję. Budyń ci zrobiłam, co lubisz. I on czuje, że jest kierownikiem. Ale jak kobieta zacznie spychać męża czy mężczyznę z pierwszego miejsca, tego kierowniczego, i będzie z nim walczyć, to w pewnym momencie powie, to dobra, tu masz klucze i się położy na kanapie. Bo jak on nie rządzi, to co ma robić? Nic, bo tak mężczyźni wybierają. Zwróćcie uwagę, jaka odpowiedzialność. Cały czas. Oczywiście niektóre sytuacje są takie, że trudno to wszystko poukładać naraz. Ale spróbujcie być dla siebie dobrymi, choćby w mówieniu. Kochanie, pyszny obiad. Zapisz to w głowie, to masz po każdym obiedzie powiedzieć, albo co drugi, no niech będzie. Ale powiedz to, dziękuję, lubię takie ziemniaki, jak tak gotujesz. I on jak następnym razem będzie ziemniaki gotować, se przypomni, o, on tak lubi, tak mi ostatnio powiedział, aż mi było miło na sercu. To jest to. A to są drobne rzeczy. Chcę wam opowiedzieć historię, króciutko, piękną historię żydowską, opowiadającą o raju. Ona nie jest z Biblii, ale jest taka około biblijna. Kiedy Adam poznał się z Ewą, jest tak napisane, że kiedy Pan Bóg ich stworzył w raju, to umieścił ich w różnych miejscach ogrodu rajskiego. I mieli spory problem, żeby się odnaleźć. Strasznie długo się szukali, tęsknią za sobą, przeczuwając, że tam gdzieś druga wersja ich samych jakoś istnieje i do nich ich ciągnie, więc Bóg postanowił im pomóc. Jako że Ewa była bardziej zagubiona, ją pierwszą Bóg odnalazł i kiedy ją spotkał, zrobił wobec niej piękne gesty. Ozdobił ją w piękny strój, pięknie ją uczesał, diamenty jej powsadzał w tą fryzurę. No była bardzo piękna, żeby ją przygotować na ślub. I napisano, że przyprowadził ją do Adama, żeby dać jemu Ewę za żonę. Urządzono wielkie weselisko, byli wszyscy aniołowie, wszystkie moce niebieskie, księżyc, słońce były. I tym wszystkim, który dyrygował i prowadził, takim wodzirejem, był Bóg. Był Bóg. I opowieść mówi, że z tych emocji, z tej muzyki i przeżyć, Bóg przemienił się w młodego źrebaka. I zaczął prykać, jak taki młody źrebak, jak się go ze stajni wypuści po zimie, tam pierwsze takie trawy. Tak głęb, nie? Bo się jakby nie mógł się nacieszyć tym, co widzi. To jest oczywiście wymyślona historia, ale ona pięknie pokazuje, dlaczego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Jak piękna miała być ich miłość. I ta miłość budzi w Bogu radość. Że to jest coś, co Pana Boga doprowadza do szaleństwa, kiedy widzi, jak bardzo potrafimy się kochać. Jak bardzo potrafimy być dla siebie dobrzy. I to nam trzeba odkrywać, drodzy, przypominać sobie, że ja nie jestem stworzony tutaj jako niewolnik na tą ziemię. Nie jestem tylko wyrobnikiem, który ma odfajkować, coś tam zrobić. Jestem stworzony do miłości czegoś więcej. I zdaję sobie sprawę, że ja teraz, jak mówię ksiądz Staszek, mówię, że jestem idealistą. Ja tak patrzę na życie, a może niektórzy z was powiedzą, że jaka miłość, codzienna rąbanka. Ksiądz pracował tak jak ja, to by nic o miłości nie mówił. Mówiłbym, bo Bóg tak powiedział. Bóg w tobie widzi swojego syna, który owszem, szargany niepewnościami i tak dalej, zasługuje na to, żeby rządzić, żeby pod kierownictwem swoim mieć siebie, swoje nerwy, swój gniew, swoje wady, a także swoją rodzinę, żeby oni się czuli bezpieczni, bo ja jestem kierownikiem i ja to zrobię z Bożą pomocą, jak nie daję rady od razu do Pana Boga. Oczywiście diabeł o tym wie i będzie nam podsuwał różne pułapki, nie? To pułapki, no co, nie będę wam wymieniał, bo gniew, lenistwo, pijaństwo, złość, złośliwość. Rozmiękczają facetów na drobne. Lenistwo rozwala facetów. Nie trzeba być zbrodniarzem, wystarczy być leniwym gościem i wszystko leży. Kobiece serce, które jest stworzone do bycia pięknym, owszem, charakterologicznym. Czyli być łagodną, taką, która pochwali, ta, która ma taki odruch opiekuńczy. Tak, no faceci są niby twardziele, ale jednak potrzebują, żeby ktoś się nimi zainteresował. Nie? Z drugiej strony, jeden mężczyzna mówi, księże, jest taka sprawa. Pracuje w korporacji. Tam są duże pieniądze. Te wszystkie kobitki są tak wyubierane, takie ołówkowe, takie ładne spódniczki, tu makijaże, perfekcyjne, fryzurki, elegancko, pazurki, wyperfumowane takie, normalnie jak pokaz mody. Co dzień w dzień. Wracam do domu, a ta moja w dresach takich przybudzonych, włosy nieuczesane, co jest grane. Wystrój się dla męża, bez okazji. Ładny zrób obiad, ładną zastawę postaw. Urodziny się przestraszę, że o rocznicę zapomniał pewnie. Nic. Jestem dla ciebie, jestem twoją żoną i dziękuję ci za to, że się mną opiekujesz. Tyle. Zadbajcie, drogie panie, o swoje piękne serce. Diabeł będzie wam mówił, jesteś do niczego. Zawalasz co chwilę, dzieci ty wychowujesz, nie umiesz ogarnąć. Będzie to skończył. Nie bój się tego. Bądź z Jezusem, przypominaj sobie, jesteś królową, nie jesteś niewolnicą, która została skazana na życie na tym świecie. Jesteś królową, która jest zaproszona do pięknego życia. Ale zadbaj o to. Wiemy dobrze, że jak się paznokci nie przypilnuje, to powrastają i amen. Nie zadbamy o to, żeby nasze serce było uporządkowane, tylko złośliwość nas rozmiękcza. Amen. Trzeba nam o to zadbać. Dlaczego? Już powoli kończę. Kiedyś Pan Jezus spotkał się przy studni z pewną kobietą. Bardzo rozegrał ciekawie to spotkanie. Wysłał apostołów do wioski, a on w samo południe o 12 spotkał się z pewną kobietą przy studni. Ona przyszła tam po wodę. Uwaga, tłumaczę, w samo południe w Izraelu nikt nie chodzi po wodę. Jest upał. Wszyscy siedzą w cieniu. Po wodę szło się o świcie, kiedy jeszcze było w miarę chłodno. Ona przyszła tam najwyraźniej, żeby się ukryć. I on podszedł do niej, poprosił, żeby dała mu się napić. Ona się zdziwiła, no bo nie powinien łamać konwenansów. No ale ten... I w pewnym momencie Jezus od razu do rzeczy mówi... przyprowadź mnie... Jak to było, żebym sobie nie pomylił? Że przyprowadź męża. On nawiązał do męża. Przepraszam, uciekło mi zdanie teraz. A ona mówi, nie mam męża. Jezus mówi, wiem. Wiem. Bo miałaś 5 mężów. A ten, z którym jesteś teraz, 6, nie jest nawet twoim mężem. Czyli grzejesz mu łóżko bez związku. Jednym zdaniem, zobaczcie, co Jezus stwierdził. Kobieta, która się ukrywa przed ludźmi, która ma za sobą 5 rozbitych małżeństw. W Izraelu bywało tak, niestety w tamtych czasach to bywało i niektórzy próbują do dzisiaj to robić, Mojżesz nie pozwolił, że jeśli mąż stwierdził, że żona mu się nie podoba, coś tam, pisał list rozwodowy, podpisywał się, wręczał i już było po rozwodzie. Jezus bardzo to krytykował. Mówi, małżeństwo na zawsze. To jest miłość, którą warto walczyć. Kobieta, która 5 razy została odrzucona. A w końcu 6 się zgodził, że dobra, będę w łóżku z tobą, ale za żonę cię nie wezmę. Dramat. Jak poranione serce człowieka. Kobiece serce. Zdradzone, zranione, odrzucone. Bez miłości. I Jezus mówi do niej, jeśli byś wiedziała, z kim rozmawiasz, to ja bym twoje serce napełnił, twoje pragnienia wypełnił. Co może pragnąć człowiek, który został odrzucony tyle razy, zraniony, sponiewierany? Miłości, troski. My często widzimy Jezusa, który nas próbuje rozliczać. Do spowiedzi nie byłeś na pierwszy piątek. Nie, by tylko filował coś, my przesprowali znowu. A Jezus przychodzi i mówi, chcę, żebyś odkrył w swoim sercu swoją wartość. Swoją wartość. Jeśli ty tego nie odkryjesz, nikt ci tego nie wmówi. Nikt. I będziemy działać niestety według tych naszych zranień. Trzeba nam na nowo zobaczyć Jezusa, który nas wraca do miłości. Wraca do wierności. Przywraca nam godność. Nieważne, co się stało w naszym życiu. Zaznaczam, to jest bardzo ważne to, co mówię. Nieważne, co się stało. Jeśli były nawet wielkie zdrady, wielkie trudy, wielkie rozłamy, jeśli ktoś sobie naprawdę nie radzi ze sobą, Bóg chce się nim zająć, o niego zatroszczyć. Mówi, przyjdź do mnie, przychodź do mnie. To nie polega, drodzy Państwo, tylko na tym, że my odrobimy jakąś, w cudzysłowie, pańszczyznę wobec Boga. Te piątki, niedziele, posty i wolne. Nie, 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 nie. Albo jesteśmy dziećmi Boga i tak siebie traktujemy, albo chrześcijaństwo nie ma sensu. Albo te wszystkie nasze religijne rzeczy są do niczego. To będzie tylko udawanie. Bo my tutaj będziemy składać rączki, a potem będziemy wredni. To tak nie da się pogodzić tego. I my to czujemy. Dlatego Jezus nas na nowo zaprasza do przywrócenia własnej godności. I na koniec. Jest taka firma kosmetyczna, nie wiem, czy ja dobrze wymówię nazwę, bo to francuska Laboratoire, nie Paris. Podobno jest. Ja nie używam takich kosmetyków, jestem facetem, używam mydła i tyle. Natomiast oni się zastanawiali, jakie hasło reklamowe wymyślić. I to cały zarząd tam siedział, te mądre głowy siedzieli i siedzieli kilka dni. Jakie tam hasło, że używaj tych kosmetyków, a coś tam odnajdziesz? No nie, nie. I w końcu wicekierowniczka się wściekła, mówi, ma dość, idę do domu. Idę do domu. I już miała czas drzwiami i kierownik za nią rzucił. Dlatego czemu byś używała kosmetyków w naszej firmie? Ona, bo jestem tego warta. I to zostało hasłem. Jesteś tego warta. Jesteś tego wart. Jesteś wart tego, że Bóg się dał zaciukać na krzyżu za ciebie. Jesteś tego warta, że Bóg codziennie na mszy świętej szuka ciebie swoją miłością. Jesteś tego wart. Amen.